Odcinek 19.
W ten sposób można też definitywnie wyjaśnić przywodzące na myśl powstawanie współczesnych kultów cargo, zachowania naszych starożytnych przodków, którzy umieszczali znaki dla najróżniejszych latających aparatów kierowanych przez ludzi. Wiedzieli jednak, że istnieje jeszcze wyższa sfera dla człowieka niedostępna, mianowicie kosmos bogów. Niejednokrotnie pytano mnie, dlaczego tymi, którzy latali wtedy po niebie, muszą być koniecznie istoty pozaziemskie. Czy nie mogło być tak, że nasi starożytni przodkowie też opanowali sztukę latania? Otóż jest rzeczą dowiedzioną, że w dającym się historycznie określić czasie ludzie nie znali sztuki latania, lecz w czasach wcześniejszych, o tym zawsze byłem przekonany, musiały istnieć kierowane przez człowieka maszyny latające. Już wcześniej wspominałem o sterowalnych balonach króla Salomona na gorące powietrze. Dopiero wraz z uzyskaniem wiedzy o budowanych i kierowanych przez ludzi aparatach latających staje się jasne, dlaczego dosłownie całe plemiona schodziły pod ziemię, zakopywały się tam i przygotowywały do długiego pobytu. Otóż kierował nimi strach przed powietrznymi piratami, którzy rzucali bomby i maltretowali ludzi. Te starożytne podziemne kryjówki, wobec których nasze współczesne schrony przeciwlotnicze wydają się być niczym, można zwiedzać w komfortowych wręcz warunkach w Derinkuyu, w Kaimakli, Turcja, w San Augustin, Kolumbia i pod Kanheri, Indie. Na tyle zatem przypuszczenie osób pytających, czy owymi latającymi istotami nie mogli być ludzie, było do przyjęcia. Niemniej podejrzewałem, że znajomością zasad latania u ludzi epok prehistorycznych nie da się jednak wyjaśnić wszystkiego, ponieważ w przekazach zbyt wiele jest wskazówek na istnienie istot pozaziemskich. Miałbym wielką ochotę zawiesić profesorowi Canilalowi na szyi jaśminowy wieniec za zdanie, które odkrył w księdze Sabhaparwan, a które brzmi: przybyli z bardzo oddalonego miejsca na niebie, aby studiować ludzi. Świadectwo wizyty galaktycznych etnologów. Pewną sprawę, o której profesor Canilal wspomniał wprawdzie, lecz w moim zdaniem nie do końca wyjaśnił, chciałbym teraz podjąć, ponieważ jestem absolutnie pewien, że zostanie skrzętnie wykorzystana przez moich oponentów. Chodzi mianowicie o to, gdzie podziały się te wszystkie maszyny latające, których liczba, jak wynika bezpośrednio z pracy profesora Canilala, musiała być zawrotna. Przed 40 laty zakończyła się II wojna światowa. Ile samolotów niemieckich, amerykańskich, polskich, angielskich, radzieckich, francuskich, kanadyjskich i japońskich pokrywało niebo niby chmara szarańczy? Kilkudziesięciotysięczna masa. Mnóstwo z nich zostało zestrzelonych, spłonęło. Mnóstwo zostało po zakończeniu wojny złomowanych. Nieliczne stoją w muzeach. Ile z nich zostanie za 100, za 1000 lat? Może rolnicy orząc ziemię, dzieci bawiąc się w polu, znajdą jakąś zardzewiałą część, ale czy skojarzą ją z samolotem? Wątpię. Bo wcale nie będzie wówczas łatwo wysunąć z takiego fragmentu wniosku co do wyglądu całości. Jakże mogło być inaczej w przypadku opisanych w literaturze sanskryckiej aparatów latających, które przecież były w użyciu wiele tysięcy lat temu. Nie ma rzeczy nieprzemijających, powiedział filozof Heraklit z Efezu. Również samoloty naszych czasów będą kiedyś wzmiankowane w przekazach historycznych za kilka tysięcy lat, lecz nic ponadto z nich już nie zostanie. Bogowie przybyli do naszego Układu Słonecznego w rozległych miastach kosmicznych. Jeśli ktoś nie ma czasu ani okazji, by wyczytać te informacje z mnogości sanskryckich tekstów, niech uda się do pierwszej, lepszej, dobrze zaopatrzonej biblioteki uniwersyteckiej i poprosi o tom Drona Parva z Mahabharaty. W bibliotece uniwersyteckiej w Bazylei ten tekst mają. Tam, gdzie to wydanie z roku 1888 jest niedostępne, można je zamówić w wypożyczalni międzybibliotecznej na stronie 690 w wersie 62 czytamy. Bogowie, którzy uciekli, powrócili. Rzeczywiście do dziś dzień obawiają się Mahećwary. Pierwotnie dzielne Asury dysponowały trzema miastami na niebie. Każde z tych miast było wielkie i wspaniale skonstruowane. Jedno zbudowane było z żelaza, wyglądało jak z żelaza, drugie ze srebra, a trzecie ze złota. Złote miasto należało do boga Kamalaksha, srebrne do boga Tarakaksha, a trzecie to z żelaza miał we władaniu Vidyun Malin. Mimo wszelkiego posiadanego oręża nie udało się Makhavatowi wywrzeć jakiegokolwiek wrażenia na tych niebiańskich miastach. Zatroskani bogowie szukali pomocy u Rudry. Udali się do niego wszyscy, a przemówił w ich imieniu Vasava. Ci okropni mieszkańcy niebiańskich miast otrzymali pomoc od Brahmana. W wyniku tej pomocy zagrażają wszechświatowi. O Panie Bogów! Nikt prócz Ciebie nie jest zdolny ich pokonać. Dlatego, o Mahadevo, zniszcz owych wrogów bogów. W wersie 77 na stronie 691 opisane jest zniszczenie niebiańskich miast. Chiva, który leciał tym wspaniałym pojazdem składającym się ze wszystkich niebiańskich mocy, przygotował się do zniszczenia trzech miast. Sthanu zaś, ten pierwszy, najgłówniejszy z niszczycieli, ten pogromca Asurów, ten znamienity wojownik o niezmierzonej dzielności, którego podziwiają niebianie, wydał rozkaz zajęcia znakomitej, wybranej przez niego i jedynej w swoim rodzaju pozycji bojowej. Kiedy potem trzy miasta zeszły się na firmamencie, ustawiły się w korzystnej pozycji do strzału, Bóg Mahadeva przeszył je straszliwym płomieniem z potrójnych, rażących pasów. Danawowie nie byli zdolni przeciwstawić się temu promieniowi, który natchniony był ogniem Juga i składał się z Wisznu i Somy. Kiedy wszystkie trzy miasta poczęły płonąć, Parvati pośpieszyła tam, by napawać się tym widokiem. Tu ponownie szósta strofa Księgi Dzjan. Doszło do walk pomiędzy twórcami a niszczycielami i do walk o przestrzeń. Takie oto motywy przewijają się przez prahistorię ludzkości. Ślady tego rodzaju walk odnaleźć można nawet w przekazach chrześcijańsko-judaistycznego Zachodu. Czyż nie uczono nas na religii, że Archanioł Lucyfer wraz ze swymi zastępami wzniecił w niebie bunt przeciwko Wszechmogącemu, oświadczając: nie będziemy ci służyć? I czy Wszechmogący nie rozkazał Archaniołowi Gabrielowi przepędzić zastępów Lucyfera? W toku mitologicznych upiększeń z upadłych aniołów powstał orszak Lucyfera. Po doniosłych odkryciach profesora Kanilala z pewnością pojawią się próby, nie po raz pierwszy zresztą, zatarcia jasnej wymowy tych tekstów mglistą otoczką religijno-psychologiczną. Pojawią się głosy, że Drona Parva mowa jest o niebie, a nie o kosmosie. Jednakże znawcy sanskrytu powiedzieli mi, że niebo nie jest w tym języku bynajmniej synonimem szczęśliwości. Sanskrycki rdzeń tego słowa oznacza tam wysoko i nad chmurami. Kiedy profesor Pratap Chandra Roy, najsłynniejszy swego czasu badacz sanskrytu, przekładał w latach 80. ubiegłego stulecia na język angielski Mahabharatę, nie miał pojęcia o wizjach miast kosmicznych przyszłości, to też w swoim tłumaczeniu pisał: trzy miasta w niebie. W istocie rzeczy miał jednak na myśli trzy miasta w kosmosie, ponieważ wers 50 przełożył następująco: trzy miasta zeszły się na firmamencie. Każda próba przeniesienia niewygodnych miast kosmicznych do religijnego nieba powszechnej szczęśliwości skazana jest na niepowodzenie, ponieważ przy tym założeniu należałoby pogodzić się z faktem, że w tymże niebie walczono ze sobą przy użyciu straszliwych broni, że niebo jest przestrzenią, a nie abstraktem, że nie są to zaświaty wypełnione błogosławioną szczęśliwością, lecz pole bitwy zajadłych przeciwników. Czy takie niebo mogłoby być nadal wymarzonym miejscem wiecznego życia po śmierci? Przy obecnym stanie wiedzy wyobrażenie sobie kosmicznych miast i ich zniszczenia nie przedstawia dla mnie najmniejszych trudności. Nigdy już nie dowiemy się, co należy rozumieć przez ogień Yuga, składający się z Wisznu i Somy, ale bez groźby nabawienia się żylaków na mózgu można sobie wyobrazić techniczną kombinację wiązki lasera ekscymerowego z wiązką wysyłaną przez pompowany nuklearnie laser rentgenowski i molekularny. Stary Testament ukazuje Boga Izraelitów jako Pana ze wszech miar zazdrosnego. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Mojżesz, druga księga, 23 i piąta księga Mojżeszowa, 5-7. Tenże Bóg wybrał sobie jeden naród, chociaż wiedział, że i inne ludy są na powierzchni ziemi. Druga księga Mojżeszowa, 33-16. Bóg ów dawał się czasem przekonać, czasami nawet żałował swojego postępowania i użalił się Pan nad złem, które zamierzał sprowadzić na swój lud. Znowu druga Mojżeszowa, 32-14. Jeśli posiłkować się tekstami sanskryckimi, to można się domyślić, dlaczego ufnie tak całkiem boski Bóg Starego Testamentu postępował tak, jak postępował. Bóg i bóstwa byli istotami pozaziemskimi i do tego nie zawsze pozostawali ze sobą w najlepszej komitywie. W różnych habitatach powstawały przypuszczalnie najróżniejsze partie. Jedna grupa bogów studiowała zachowania ludzi i udzielała im wskazówek, inna używała wszelkich uciech, żyjąc z dnia na dzień, jeszcze inna przeprowadzała doświadczenia z narodem wybranym w ramach wielkiego eksperymentu biologicznego, polegającego na tym, że otrzymywał on sztucznie, chemicznie wytworzone specjalne pożywienie, czyli mannę. Międzynarodówka bogów. Nader szczegółowo i bogato udokumentowane bóstwa indyjskie przeniknęły do świata mitów innych ludów. Ich obecność w formie zniekształconej, niekiedy nawet zupełnie szczątkowej, odnaleźć można we wszystkich starożytnych świadectwach ludzkości. Przedstawię teraz niewielką listę międzynarodowej elity bogów. Wirakocha, inkaski bóg stwórca, był nauczycielem żyjącym w niebie. Czterech prabogów Majów zstąpiło do ludzi z czerni kosmosu. Wszyscy bogowie obszaru Pacyfiku, a więc Tagaloa, Samoa, Kane, Awaje, Taaroa, Wyspy Towarzystwa, Mauo, Raivave, Rupe, Nowa Zelandia i wielu innych przybyli z kosmosu przy akompaniamencie huku, łoskotu i błyskawic. Kaczynowie byli niebiańskimi nauczycielami Indian Hopi z Arizony. Prorok Enoch z okresu sprzed potopu wymienia imiona i działania synów bożych, którzy opuścili się na górę Hermon. Chińczycy czcili boga Pnku, tego, który zwyciężył wszechświat. Od niepamiętnych czasów uskrzydlony smok jest symbolem boskości i nieśmiertelności. Sumerowie, Babilończycy, Persowie i Egipcjanie czcili niebiańskich bogów, przedstawionych w formie latających geniuszów, uskrzydlonych kół, kul bądź łodzi na niebie. Zapewniam, że mógłbym wydłużyć tę listę do rozmiarów średniej książki telefonicznej. Koronny świadek Hesiod. Jeden przypadek zasługuje na szczególne uwzględnienie. Około roku 700 przed Chrystusem żył w Grecji poeta Hesiod. W swojej Teogonii ujął on w jeden system zawrotną mnogość boskich rodów, przedstawił miłosne związki bogów z kobietami ziemskimi, z których to związków narodzili się Herosi. We fragmencie Prac i dni, poświęconym 5 okresom ludzkości, napisał między innymi: najpierw stworzyli na ziemi szerokiej niebiescy bogowie to pokolenie, co złotym ludzkości kresem się zowie. Żyli ci ludzie w tym czasie, gdy Kronos królował na niebie. Jako wczesny koronny świadek wydarzeń, o które nam chodzi, Hesiod twierdzi, że działy się one na długo przed jego epoką i opowiada, że bogowie przesiedlali ludzi na krańce najdalsze świata, potwierdzając, tak jak teksty sanskryckie, że miały wówczas miejsce bitwy. Boski to ród bohaterów, półbogów, miano noszący, ród już ostatni na ziemi szerokiej przed nami żyjący. Część ich wojna okrutna zniszczyła w postawie bojowej. W prehistorii, aż do czasów Grecji i Rzymu, okresu klasycznego, dominującym symbolem wiążącym się z postaciami bogów jest koło. Czy dawni mieszkańcy ziemi domyślali się, że niebiańskie istoty mieszkają w gigantycznych kołach? Niebiańskie koła odnaleźć można w pierwszych artystyczno-wizualnych przekazach, jakimi są rysunki naskalne na ołtarzach poświęconych Jupiterowi, Zeusowi, Baalowi i innym bogom na perskich i babilońskich fryzach świątynnych, na celtyckich monetach. W całej rzymsko-celtyckiej Europie podziwiać można niebiańskie koła. Archeolog Jane Green mówi nawet o dominującym kulcie nieba i zagadkowych bogach koła. Stonehenge. W samej tylko Europie istnieje ponad 200 kamiennych monumentów w formie kolistej. Poświęcone były Bogu Wysokości, temu, który zbiera chmury, czyli Zeusowi, który był panem żywiołów. Również Stonehenge należy dołączyć do tego zestawu. Inigo Jones, 1573-1652, nadworny architekt króla Jakuba I, jako pierwszy na jego właśnie zlecenie zajął się dokładniej tworzącymi niemal koncentryczne kręgi wiszącymi kamieniami z okolic Salisbury w Wiltshire. W swojej ekspertyzie Jones zapewnił króla, że stare kroniki powiadają, iż Stonehenge poświęcone było bogu Cellusowi, łacińskie niebiański, którego inni zwą Uranosem. Jones tak pisał do króla: zakładam, iż nie jest impertynencją wspomnieć przy tej okazji, co nasi przodkowie powiadali o tym Uranosie. Zwłaszcza historyk Diodorus Siculus pisze: tym, który jako pierwszy panował nad Atlantydami, był Cellus. To on nauczył ludzi mieszkać razem, uprawiać pola, zakładać miasta. Przysposobił dzikich do cywilizowanego życia za pomocą rozmowy. Panował nad wielką częścią ziemi od wschodu do zachodu. Był wyśmienitym obserwatorem gwiazd i przepowiadał ludziom, co się stanie. Zważywszy na położenie słońca, podzielił rok na miesiące. Z powodu jego wielkiej wiedzy o gwiazdach ludzie darzyli go nieśmiertelną czcią jako Boga. Nazywali go Cellus, co odnosiło się do jego wiedzy o ciałach niebieskich. Wszystkie umieszczone w tej starożytności kamienie są jak symboliczne płomienie, którymi czci się niebo. W starożytności tej liczne kamienie imitują całość gwiazd, które widoczne są na niebie w formie kręgu zwanego koroną niebieską. Stonehenge zbudowano jako miejsce poświęcone temu niebiańskiemu bogu Celusowi. Nadworny architekt Jones wymienia źródła, z których zaczerpnął cytaty i na ich podstawie wyciągnął wniosek, iż kamienne kręgi Stonehenge ustawiono jako wielki pomnik Celusa, aby po wsze czasy pamiętano o niebiańskim. Ogniste kamienie, lingam jako pamiątka po bogach, kamienne kręgi na cześć niebiańskiego, który wprowadził kalendarz, istnieje mnóstwo punktów wspólnych tych nierozwiązanych po dziś dzień zagadek, z których gdybyśmy je dokładnie zbadali, wiele moglibyśmy się nauczyć. Wzgardzona prehistoria. Dlaczego etnolodzy i archeolodzy nie mogą jakoś wpaść na pomysł, by porównać ze sobą rozliczne historyczne pozostałości, które niby znaki zapytania wołają o odpowiedź? Nie chodzi tu przecież o ukryte teksty, o monumenty znajdujące się w nieznanych miejscach. Wszystko jest dla wszystkich dostępne. Przypuszczalnie jednym z powodów jest niezwykle daleko posunięta specjalizacja. Bez przerwy zadaję sobie pytanie, czy są tacy archeolodzy, którzy przynajmniej marginalnie zajmują się sprawami przyszłych lotów kosmicznych i techniki wojskowej. Czy gdziekolwiek uprawia się archeologię porównawczą na podstawie zachowanych przekazów mitologicznych? Egiptolodzy uprawiają swoją wąską działkę, amerykaniści swoją, indiolodzy zajmują się wyłącznie subkontynentem i tak dalej. Czy oni w ogóle wymieniają się wynikami swoich badań? Dalszym powodem braku tego rodzaju badań jest z pewnością to, że żaden szanujący się naukowiec nie chce się poważnie zająć zawartymi w mitach faktami. A przecież etnolodzy mieliby po temu znakomite uzasadnienie, bo już 120 lat temu jeden z pierwszych wysoko cenionych przedstawicieli tego fachu, profesor Wolheim da Foneska, zajmujący się mitami dawnych Indii, pisał: nie ma o nich żadnego pojęcia ktoś, kto upatruje w nich jedynie pozbawionych głębszego sensu baśni i pięknych alegorii. Mitologia to coś zupełnie innego, to najwyższy przejaw najwyższych prawd, a nawet więcej, to także prehistoria ludzkości. O tym, jak słuszne są te słowa, przekonać się można, czytając Samarangana Sutradhara Poya, gdzie znajduje się 230 linii wersów poświęconych zasadom konstrukcyjnym maszyn latających. Szczególne miejsce zajmuje wzmianka o tym, jak traktować obiekty widzialne, a jak niewidzialne. Współpracując z archeologami, etnolodzy mogliby dociec wieku przekazów mitologicznych. Na południe od Bhopalu znajduje się skalny labirynt Bimbetka z wieloma dobrze zachowanymi rysunkami, między innymi wielkiego koła i postaci Boga, interpretowanej jako Krishna. Symbolika niebiański Bóg, koło, sięga zatem w głąb tysiącleci, przypuszczalnie aż do epoki kamiennej. Podobnie stare mogą być też mity o Krishnie. Na zachód od Kalkuty, w pobliżu Gatsili, robotnicy pracujący w kopalni uranu odkryli ścianę pokrytą rysunkami przedstawiającymi między innymi wielkie postacie człekokształtne o okrągłych, nakrytych hełmami głowach, stanowiące jakby ilustracje mitów. Przed 25 laty podobne postacie z okresu okrągłych głów odkryto w górach Tassili na Saharze. Nawet bóg Ganesha, ludzka postać z głową słonia, występuje już w tych indyjskich rysunkach naskalnych. Na temat owego Boga, który usuwa przeszkody, zasięgałem informacji w Indiach, na Jawie i w naszych europejskich bibliotekach. Zdumiewające zdolności miał ten Ganesha. Popularny Ganesha. Jeszcze raz w telegraficznym skrócie. Ganesha był synem Shiwy. Jego imię znaczy po staroindyjsku pan Gany, służący Shiwie duch. Ganesha uważany był też za pośrednika pomiędzy człowiekiem a bogami, dlatego też często wzywano go na początku sanskryckich tekstów. Przedstawiano go jako grubasa z głową słonia i jednym kłem, mającego cztery ręce i jeżdżącego na szczurze. Do dzisiaj Ganesha jest najpopularniejszym bóstwem hinduskim. Nic w tym dziwnego, ponieważ takiego, który usuwa przeszkody, chętnie widzą na całym świecie, na przykład przy budowie domu. Kiedy Hindus zamierza zbudować dom na wybranym pod budowę terenie, ustawia najpierw wizerunek Ganeshi. Kiedy pisze książkę, na samym początku umieści pozdrowienie dla Ganeshi. Ganesha funkcjonuje jak nagłówek listu, wzywany jest na początku każdej podróży. Jeśli wziąć pod uwagę stan komunikacji w Indiach, jest to profilaktyka ze wszech miar zrozumiała. Wizerunki czy posągi tego, który usuwa wszystkie przeszkody, ostrzegają na skrzyżowaniach dróg, witają na dworcach i w sklepach, doglądają też z portali banków gładkiego przepływu gotówki. Od Indii przez Nepal aż po Chiny, Jawę, Bali, Borneo, Tybet, Tajlandię i Japonię popularnością nie dorówna Ganesha żadna z miejscowych czy światowych gwiazd kina. W jaki sposób ów grubasek doszedł do takiej sławy? Jak podałem w telegraficznym skrócie, jest Ganesha najstarszym synem boga Shiwy i bogini Parvati, lecz nie jest to informacja całkiem ścisła. Ganesha nie został spłodzony przez tę parę, jest raczej tworem mózgu. Niebiańskie istoty przed złożeniem wizyty na ziemi zastanawiały się, w jaki sposób usuwać przeszkody, które mogą pojawić się w tym obcym dla nich świecie, ponieważ trzeba było wyznaczyć lądowiska dla boskich pojazdów, założyć składy nie do zdobycia. Zgromadzenie zwróciło się o pomoc do Shiwy. O Boże Bogów, o Trzyoki, o Władco Trójzęba, tylko Ty jesteś zdolny stworzyć istotę, która potrafi usunąć wszelkie przeszkody. Shiva i Parvati wymyślili istotę o ludzkim ciele i głowie słonia, która mogła patrzeć we wszystkie strony, chwytać rękami, nogami i trąbą, czyli Ganesha, stworzonego przez mózgi konstruktorów wielozadaniowego Boga. Wczesne przedstawienia ukazują tego niejako syntetycznego potomka bogów z aureolą, jak sfruwa z nieba. W hinduskich świątyniach występuje on też w powiązaniu z dziewięcioma planetami. Na wyspie Bali, w najbardziej na zachód wysuniętej części archipelagu małych wysp sundajskich, zwiedziłem tak zwaną Grotę Słoni, poświęconą Ganesha. Tam nasz rozprawiający się z przeszkodami Bóg nazywa się Gana, Bóg z trąbą. A przecież na Bali nigdy nie było żywych słoni. Oto jak w balijskich świątyniach opiewa się przybycie Gany. Wybacz mi, o czcigodny Shivo. Twój sługa podaje ci esencję gorącego i wonnego dymu z drzewa sandałowego i kadzideł. Spraw, by zstąpił Bóg Gana, pomocnik bogów, niech zstąpi z boskiego nieba. W pewnej niemieckiej dysertacji z naukową skrupulatnością wyliczone zostały imiona i właściwości przypisywane Ganesha w toku dziejów. Oto niektóre z nich. Ten, który kieruje, ten, który zwycięża trudności, ten, który przynosi powodzenie, Bóg o obwisłym brzuchu, Bóg ze skręconą trąbą.